Rostkowo, w którym jesteśmy, jest jak Nazaret, mała miejscowość, gdzieś tam zagubiona, daleko od głównych szlaków, ale gościnna, pełna ciepła, pełna słońca. To właśnie tutaj przyszedł na świat święty Stanisław Kostka. W tym roku obchodzimy 450 lat od jego śmierci. Niezwykłej śmierci, która była spotkaniem z Maryją. Święty Stanisław jest nazywany świętym wielkich pragnień. W Nazarecie Bóg przyszedł na ziemię w odpowiedzi na pragnienie Maryi i na pragnienie Józefa. Bóg spełnia pragnienia. My przybywamy do Rostkowa, do świętego Stanisława, mając w sercu też różne pragnienia. Pomyśl teraz, drogi bracie i siostro, jakie pragnienie jest w twoim sercu, z czym tu przyjechałeś? Czego pragniesz? Święty Augustyn powiedział, że nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Kościół nas uczy, że tylko Bóg może zaspokoić tęsknoty ludzkiego serca, pragnienie szczęścia, bo On sam je wpisał w nasze serce. Święty Stanisław mówi nam dzisiaj, że trzeba przede wszystkim pragnąć Boga i Maryi. To było jego największe pragnienie, dla którego wszystko zostawił. I może nie jesteśmy tego świadomi, czy nie byliśmy tego świadomi, przyjeżdżając do Rostkowa, że właśnie to jest największe pragnienie naszego serca, największa tęsknota. I dzisiaj święty Stanisław mówi każdemu z nas: zapragnij Boga, zapragnij Maryi. W tym wszystkim, co się dzieje, w tym wszystkim, co ciebie tutaj może przyprowadziło, żeby modlić się o jego pośrednictwo, o łaskę Bożą za jego stawiennictwem, zapragnij Boga, zapragnij Maryi. Katechizm Kościoła katolickiego tak bardzo pięknie pisze o modlitwie. Modlitwa, czytamy, jest spotkaniem dwóch pragnień. Przede wszystkim to Bóg, który pragnie dla nas. Czego On pragnie? Pragnie nam okazać miłosierdzie. Pragnie nas kochać. Pragnie naszego dobra, naszego szczęścia, bo jesteśmy Jego dziećmi. I to Boże miłosierdzie, które chce nad nami się pochylić, ono potrzebuje naszego pragnienia. Nie wystarczy jedno pragnienie. Musi być też to drugie pragnienie. Bóg czeka na twoje pragnienie. I ono jest łaską Ducha Świętego. Tę łaskę możesz tutaj otrzymać, żeby zapragnąć tego, co jest największym szczęściem, tak jak święty Stanisław. Ten, kto pragnie, tęskni, szuka. Psalmista woła: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą. Można powiedzieć, ten, kto pragnie, jest jak żebrak. Żebrak, to słowo często pojawia się w Ewangelii. Jezus mówi: błogosławieni ubodzy. A po grecku jest tu użyte słowo ptochos, które oznacza właśnie żebraka. I to takiego żebraka, który nie tylko, że jest ubogi, bo ma niewiele, także ledwo wiąże koniec z końcem. Może ktoś z nas tego doświadcza i tu przyjechał prosić: Panie Boże, pomóż mi, żebym jakoś ten koniec z końcem powiązał. A ptochos to jest coś jeszcze więcej. To jest ktoś, kto zupełnie sobie nie radzi, kto nie jest sobie w stanie zapewnić podstawowych środków do życia, kto jest uzależniony od tego żebrania. Boże, ja bez Ciebie nie mogę żyć. Święci doświadczali tego stanu duszy w taki sposób, że czuli się zranieni miłością Boga, jak taką strzałą, która przeszywa serca. Jan od Krzyża pisze w swoim poemacie, wkładając w słowa oblubienicy, w usta oblubienicy słowa: chora jestem z miłości. Właśnie tak określa ten stan duszy, która szuka, potrzebuje Boga. Święty Stanisław tę łaskę chce nam wyprosić. Tęsknoty za Bogiem. W naszym ruchu mówimy, że naszym celem jest komunia z Maryją, a przez Maryję z Chrystusem. Aby ona żyła i działała w nas i przez nas. Święty Stanisław bardzo ukochał Maryję. Tak bardzo za nią tęsknił, że modlił się o rychłą śmierć. Mając 18 lat, 10 sierpnia poprosił świętego Wawrzyńca, patrona tego dnia, aby wstawił się u Boga, żeby na wniebowzięcie Matki Bożej był już z nią razem w niebie. Kiedy zwierzył się z tych pragnień, nikt mu nie chciał uwierzyć, ale Maryja wzięła go do siebie. Tak bardzo pragnął być z nią. Czy przyjeżdżając tutaj na pielgrzymkę do Rostkowa, przywożąc różne intencje, czy masz w sercu to pragnienie Maryi, komunii z Maryją, aby ona była obecna i działała w Twoim życiu? Właśnie tę łaskę być może święty Stanisław chce tutaj Tobie wyprosić, aby ona żyła i działała w Tobie i przez Ciebie, aby czyniła cuda w Twoim życiu. Tak jak w życiu świętego Juana Diego, znamy jego historię. Juan Diego miał zmartwienie. Wuj, którego bardzo kochał, śmiertelnie zachorował. I Maryja to jego zmartwienie wzięła w swoje dłonie macierzyńskie. Zajęła się tą sprawą. Ale to nie było takie proste, bo Maryja wykorzystała tę sytuację, żeby dać mu o wiele więcej. Uczyniła go sługą swego dzieła. Uczyniła go swoim posłańcem, który zaniósł jej cudowny wizerunek nie tylko do biskupa Zumaragi w Meksyku, ale do wszystkich swoich współbraci Indian, Azteków, którzy dzięki modlitwom Maryi, dzięki jej cudownemu wpływowi otworzyli się na dar Chrztu Świętego. I w ten sposób Maryja dokonała sama, można tak powiedzieć, przez Juana Diego, ale sama dokonała największej ewangelizacji w dziejach świata, kiedy 8 milionów Indian w ciągu kilku lat przyjęło chrzest. Maryja chce z mocą działać w naszym życiu. Maryja chce czynić cuda. Chce dać nam to, co się nam wydaje niemożliwe. Te cuda to nie są jakieś nadzwyczajności. To jest Nazaret. Tak jak Jezus był największym cudem, a był taki zwyczajny w codzienności Nazaretu. Taki zwyczajny, taki tak bardzo ludzki, tak bardzo prosty. To są właśnie cuda Maryi. Maryja posługuje się najzwyklejszymi rzeczami, codziennym życiem, aby przychodzić, aby nam udzielać swojej duchowej obecności, pełnej pokoju, pełnej słodyczy, ufności, dobra. I ona wtedy nami kieruje. Ona wtedy przez nas działa. Ona realizuje najbardziej skryte pragnienia, które Bóg kiedyś wszczepił w nasze serce, a z których być może zrezygnowaliśmy, bo mówimy, tak się nie da. Dzisiaj świat jest inny. Nowożeńcy wybierają często na liturgię zaślubin jako czytanie hymn o miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. O miłości, która jest łaskawa, cierpliwa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Mają tak piękne ideały, a potem tak szybko rezygnują z tych ideałów, tak szybko wątpią, mówią, tak się nie da, to jest niemożliwe. Otóż cuda Maryi polegają na tym, że to się staje możliwe. Że to jest możliwe, bo działa wtedy Boża moc, moc Ducha Świętego. Największą przeszkodą dla realizacji naszych pragnień, tych pragnień, które Bóg wszczepia w nasze serce, tych dobrych pragnień związanych z Jego wolą, z Jego pięknym planem wobec nas. Otóż największą przeszkodą jest redukowanie tych pragnień do naszych ludzkich możliwości. Do naszych ludzkich sił. Mówimy, nie, tego nie da się zrobić. To jest nierealne. I potem rezygnujemy. Papież Franciszek w Krakowie mówił o młodych ludziach, którzy stają się duchowymi emerytami, bo przestali mieć pragnienia, przestali mieć ideały. A święty Stanisław Kostka jest dla nas wzorem, że kiedy zawierzymy Maryi, wszystko jest możliwe. To jest moc, która budzi podziw do tego stopnia, że król Jan III Sobieski chciał, żeby Stanisław Kostka był patronem Armii Polskiej. Młodzieniec, 18-letni, zakonnik. Dlaczego patronem Armii Polskiej? Dlatego właśnie, że on znalazł sekret do niezwyciężonego ducha. Moc, która w słabości się doskonali. I dzisiaj święty Stanisław, zachęcając nas do pójścia w jego ślady, chce nas też ostrzec, że jest coś, co stawia tamę działaniu Matki Bożej w nas. Jest coś, co sprawia, że blokujemy moc Bożą. Że stajemy się duchowymi starcami, a mamy być duchowymi dziećmi. Że ten płomień, który Bóg zapalił w naszych sercach, płomień miłości, płomień tęsknoty, że on ledwo się tli. Co się sprzeciwia temu Bożemu płomieniowi, temu Bożemu działaniu, działaniu Matki Bożej w nas? Mówimy w naszym ruchu o tak zwanej czynności własnej. Czynność własna, czyli kiedy w moim życiu nie działa łaska, nie działa Matka Boża, ale działam po swojemu. Papież Franciszek często używa sformułowania mentalność światowa, styl światowy, duch tego świata. To jest dokładnie ta sama rzeczywistość. Kiedy żyję tak, jakby Matka Boża mnie nigdy nie spotkała, tak jakbym nie był jej dzieckiem, jakby ona nie chciała się zatroszczyć o mnie, jakby wszystko było tylko od moich sił uzależnione. I to nas wpycha pod, można by powiedzieć, taki walec, który nas miażdży, wpływu różnych bodźców, które pochodzą i z naszego serca, i z zewnątrz. Środowisko, w którym żyjemy, moda, media, nawyki, opinia ludzka, to wszystko sprawia, że nasze pragnienia się wypalają, że rezygnujemy, składamy broń, wątpimy i stajemy się niewolnikami pewnego układu, w którym tkwimy, pewnej niemożności. Ksiądz Tadeusz Dajczer pisze w Rozważaniach o Wierze, że taki człowiek jest pełen niepokoju, lęku, troski, martwi się, żyje w pośpiechu, wszystko robi gorączkowo, w jakimś zafiksowaniu, uzależnieniu emocjonalnym. Kiedy nie ma oderwania serca od różnych właśnie tych naszych ludzkich oczekiwań, są sprawy, o których nie potrafimy przestać myśleć. Nawet podczas modlitwy narzucają się, jakby trzymają nas na łańcuchu, na uwięzi. Jest to jakaś forma zniewolenia. I teraz patrzymy na świętego Stanisława Kostkę, który pewnego dnia postanowił ubrać strój żebraka, wszystko zostawić i udać się w nieznane, w długą podróż o żebraczym chlebie. Wyruszyć w drogę, zostawiając wszystko. To jest właśnie wskazówka dla nas, którą nam dzisiaj daje święty Stanisław, jak pozwolić Matce Bożej działać w naszym życiu. Wyrusz w drogę porzucenia twojej czynności własnej, twojego życia tylko po ludzku. Po co wyruszyć w taką drogę? Po to, żeby zaczął się realizować plan Matki Bożej. Żeby zaczęło się realizować to, za czym tak naprawdę tęsknisz. Może sobie z tego nie zdając sprawy. Tak jak Abraham, który wyruszył w nieznane. Pan Bóg uczynił w jego życiu, w jego potomków wielkie rzeczy, niesamowite rzeczy. My chcemy w naszym ruchu wyruszyć w taką drogę, składając akt oddania Matce Bożej. Przez ten akt oddajemy się do dyspozycji Maryi. Mówimy, że chcemy być jak ten żebrak, między innymi w tym znaczeniu, aby wszystko porzucić, by ona mogła mną kierować swobodnie, by mogła żyć we mnie, za mnie i przeze mnie. To oddanie wszystkiego Matce Bożej. Chodzi tu o rzeczy codzienne, takie bardzo proste i zwykłe. Jak je oddawać Matce Bożej? Dzisiaj może bardziej niż kiedykolwiek doświadczamy, jak codzienne życie nas wciąga. Jak taki wir wody. Ktoś ledwo utrzymuje się na powierzchni, ledwo oddycha. Tak czuję, że go wsysa to życie, te stresy, ta gonitwa. Można dawać różne przykłady. Rozwozimy dzieci na zajęcia, właściwie rodzic, który jest nieustannym szoferem czy taksówkarzem. Nieustanna troska o dziecko, o to, kto ma na nie wpływ. Troszczymy się o firmę, starsi może troszczą się o zdrowie. Śledzimy wydarzenia, których tak wiele jest wokół nas na świecie, które czasem nas paraliżują, osaczają i łapiemy się na tym, że ciągle nie mamy czasu. Ciągły stres. Nic nie potrafimy dokończyć. I może być, że tak jak Juan Diego, w tym pośpiechu chcemy ominąć Matkę Bożą, bo nam jest niewygodna, bo nam nie pasuje, bo nam przeszkadza. Juan Diego, który chciał sprowadzić kapłana z ostatnią posługą do swojego wuja, pomyślał sobie, że Maryja, która dzień wcześniej umówiła się z nim na spotkanie, decydujące spotkanie, że mu to nie pasuje, że mu przeszkadza. Powiedział, pójdę inną drogą, żeby jej nie spotkać. I my też tak możemy robić. Nie pasuje mi Maryja. To przejawia się w tym, że nie mam czasu porozmawiać z nią na modlitwie. Nie mam czasu ją zapytać. Czy ty chcesz, żebym to robił? Czy to jest dobre? Bo się boję, że mi przeszkodzi w moich planach. A święty Stanisław mówi dzisiaj, nie bój się pójść o żebraczym chlebie, a więc zostawić to wszystko, te twoje pomysły, te twoje niepokoje, lęki, w jej dłonie to złożyć, jej to oddać. Pozwolić, by ona to wzięła w swoje ręce, by ona działała. Juan Diego tak uczynił. Matka Boża wyszła mu na spotkanie, na tej jego innej ścieżce, innej drodze. I w jego sercu zrodziła skruchę, przekonanie, że źle zrobił. I tam mu powiedziała słowa, które dobrze znamy. Mój mały, ukochany synu, jestem przy tobie, ja twoja matka. Dlaczego się niepokoisz? Nie lękaj się. Ta sprawa, która cię dręczy, jest niczym, już jej nie ma. Nie bój się choroby twego wuja, ani żadnej innej złej rzeczy, bo twój wuj już jest zdrowy. Maryja tutaj też nam chce na pewno dać łaskę, taką jak dała Juanowi Diego, zachęcić nas do zawierzenia. I kiedy ona weźmie sprawy w swoje ręce, to poradzi sobie ze wszystkim. A co więcej, uczyni o wiele więcej, niż się możemy spodziewać. Bo zacznie się dokonywać jej cudowne dzieło. Dzieło, którego rozmiarów nawet nie znamy. Tak jak to było z Juanem Diego, który na własnej tunice, kilmie przyniósł jej cudowny wizerunek do biskupa Zumaragi. I tak się rozpoczęła historia sanktuarium w Guadalupe. Niesamowita historia, tylu nawróceń. Nie wiemy, co Maryja chce uczynić poprzez nas, jakie ma plany, ale są to na pewno plany niezwykłe i cudowne. I one zaczną się wtedy dokonywać, kiedy zaczniemy jej oddawać z ufnością nasze codzienne sprawy. Wyrazem takiego oddawania codziennych spraw Matce Bożej jest modlitwa, pierwszeństwo modlitwy, tak bardzo nam drogie. Tak o tym wiele słyszeliśmy w naszym ruchu. Zaczynaj od modlitwy. Właśnie modlitwa jest znakiem tego, że oddajesz jakąś rzecz Matce Bożej. A kiedy przychodzą rozproszenia, kiedy coś nas nieustannie nęka, jakaś sprawa zniewala, to podjąć wysiłek, żeby temu nie ulegać. Chociaż może nie wyjdzie, raz, drugi, trzeci, nie szkodzi. Nie ustępuj, nie odpuszczaj. Tak jak to małe dziecko, które uczy się chodzić, upada wiele razy, ale zawsze wstaje. I tutaj staje przed nami kolejna odsłona, co to znaczy być żebrakiem ewangelicznym, tym ubogim w duchu, ptochosem. Otóż musimy sobie uświadomić szczerze, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie porzucić mentalności tego świata. Nie jesteśmy w stanie uwolnić się od wpływów ludzkiej opinii, mody, tych wszystkich niepokojów, tych wszystkich trosk. Sami z siebie tego nie potrafimy, jesteśmy zupełnie bezradni. Ale przecież ciągle możemy pragnąć. I tu leży klucz do zwycięstwa. Święty Maksymilian powiedział, że aby zostać świętym, trzeba tylko jednej rzeczy, trzeba chcieć. A diabeł wszelkimi sposobami stara się nas doprowadzić do takiego stanu, w którym zwątpimy, zrezygnujemy. Powiemy, no nie, to już koniec, tak jak Judasz. Więc jeśli czujesz, że ta walka przerasta twoje siły, nie przestawaj pragnąć. I tu znowu święty Stanisław jest dla nas wzorem i patronem. Bo on nie zwątpił, nawet wtedy, kiedy po ludzku wydawało się, że wszystko jest stracone. I wyruszył w nieznane, ze świadomością, że czeka go długa droga, a on nic nie ma na drogę. Nie ma żadnych zabezpieczeń. I właśnie chodzi o to, żeby podjąć to, co jest wolą Matki Bożej, do której ona nas odprowadza przez natchnienia wewnętrzne, przez radę duchową, przez wydarzenia, żeby tą wolę podjąć, chociaż nie mam zdrowia, chociaż tak mam niewielkie siły, nie mam żadnych środków. Jezus kiedyś powiedział, że to uboga wdowa wrzuciła najwięcej do skarbony, chociaż wrzuciła tylko jeden grosz, dwie monety, jeden grosz. A oni rzucali bardzo dużo, ale nie szkodzi, że wrzuciła po ludzku niewiele, ale po Bożemu rzuciła wszystko, co posiadała. I właśnie kiedy masz niewiele, ale z tym tak niewiele, wyruszasz drogę, jak święty Stanisław, to jest dla Pana Boga kapitał, na którym on może zbudować swoje dzieło. I on tylko takie środki potrzebuje. Tylko takie mu są potrzebne. Inne są dla niego śmieciem. Szatan chce nas skusić do zwątpienia zazwyczaj widokiem naszej nędzy. Nie tylko tej bezradności, słabości ludzkiej, ale właśnie naszej nędzy, naszych grzechów. I właśnie w tej nędzy, po kolejnym upadku, widząc jaki jestem, wyciągnąć rękę do Matki Bożej. Maryjo, nie możesz mnie zostawić. Ja nie mogę przestać pragnąć być Twoim dzieckiem. Ty mnie ratuj, Maryjo. Panie Jezu, dobry pasterzu, szukaj mnie, bo jestem owieczką zagubioną. To jest właśnie odwaga. To jest właśnie ta odwaga, której przykładem jest dla nas święty Stanisław Kostka. Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, właśnie ci ptochoi ewangeliczni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To właśnie ten ubogi, ten, co nic nie ma, ten, co może doświadcza po raz kolejny swojej nędzy, to on otrzyma dar komunii z Maryją. I tu jesteśmy po to, żeby w to uwierzyć. Więc ewangeliczny żebrak to jest ubogi, ale taki, który wierzy w ideały, który wierzy, że z Bogiem wszystko jest możliwe, A kloszard, duchowy kloszard, to jest taki, który zadowala się byle czym, żeby przetrwać do jutra, żeby trochę się napić, żeby mu było lepiej, weselej. Nie ma ideałów. Kiedy właśnie w takiej postawie ubogiego w duchu żebraka ewangelicznego pozwolimy Matce Bożej kierować naszym życiem, naszymi codziennymi czynnościami, kiedy Maryja zacznie się nami posługiwać, to jak powiedziałem, będą się działy cuda. Nie jakieś spektakularne zjawiska, ale chodzi o bardzo proste rzeczy, o codzienne czynności, które wypełniamy w zjednoczeniu z Matką Bożą, wypełniamy jako wolę Bożą. I wtedy one stają się, jak to mówimy w teologii duchowości, stają się aktami czystej miłości i mają ogromną wartość dla Kościoła i jego rozwoju. Święty Jan od Krzyża napisał, że jeden akt czystej miłości znaczy w Kościele więcej niż wszystkie inne dzieła zewnętrzne razem wzięte. Święty Ludwik Lion de Montfort w traktacie o doskonałym nabożeństwie uczy, że kiedy Maryja wykonywała domowe czynności, to najprostsze, dla Pana Boga one miały większe znaczenie niż męczeństwo wszystkich apostołów, niż podróże świętego Pawła. Właśnie takie akty czystej miłości mogą mieć też miejsce w naszym życiu, kiedy zaprosimy do Niego Matkę Bożą. Jeden z jezuitów, który znał świętego Stanisława z nowicjatu, to jest znana historia, możemy o niej poczytać w różnych miejscach. Ten jezuita kiedyś usłyszał od Matki Bożej, że ona chce, by nazywano ją królową Polski. Powiedział o tym papieżowi. Papież zbadał tę sprawę i uznał rzeczywiście, że to jest głos nieba. Ten jezuita pielgrzymował potem do Krakowa, do grobu świętego Stanisława, biskupa męczennika, i dał świadectwo, że kiedy widział Matkę Bożą, to widział u jej stóp świętego Stanisława, który modlił się. I kto wie, czy właśnie temu świętemu nie zawdzięczamy dzisiaj my, Polacy, to, że Maryja jest naszą królową, że on nam to wymodlił. Niewiele narodów ma taki przywilej. Matka Boża sama chce być tak nazywana. To jest przykład na potęgę aktów miłości, jakich dokonują niezwykłych rezultatów na tej nadprzyrodzonej płaszczyźnie, której często może nie rejestrujemy tak od razu, ale kiedyś to zrozumiemy. Pan Bóg udziela wielkich łask. I kiedy Matka Boża w Fatimie prosi dzieci o modlitwę i o pokutę, to właśnie w tej intencji, w intencji Kościoła i całego świata. I Pan Bóg potrzebuje naszych może bardzo małych uczynków, ale właśnie tych aktów czystej miłości, żeby ratować świat. I potrzebuje tej ofiary, którą jest przekreślenie czynności własnej, tego ciągłego zmagania się w drobiazgach o to, żeby pełnić wolę Matki Bożej, żeby ona nas prowadziła, żeby nie robić po swojemu, żeby tak jak Juan Diego oddawać wszystko w jej ręce i tak jak święty Stanisław wyruszyć o żebraczym chlebie, ufając tylko opatrzności Bożej, czyli zawierzyć całe życie Bogu przez Maryję, To jest ofiara, to jest trud, ale on przynosi niezwykłe łaski całemu Kościołowi i światu. I Bóg tego od nas oczekuje. Zaprasza nas. To jest wielkie dzieło, chociaż na zewnątrz może tak niepozorne, jak dorostkowo. A więc, drogi bracie i siostro, jeszcze raz zastanów się, z czym tu przyjechałeś. Co chcesz tu przedłożyć Bogu, Maryi, przez wstawiennictwo świętego Stanisława. Może właśnie jest taka rzecz, która cię bardzo martwi, o której ciągle myślisz, jakiś kłopot, jakaś troska, która cię gryzie, męczy, może zniewala i chcesz tutaj przynieść to do Pana Boga. Pozwól Matce Bożej, tak jak Juan Diego, żeby ona to wzięła w swoje ręce. Maryjo, Ty się tym zajmij. Zrób tak, jak Ty chcesz. I poproś Matkę Bożą, żeby Ci pozwoliła usłyszeć, jakie ona ma plany wobec Ciebie. Tak jak to powiedziała do Juana Diego. Mój mały, ukochany synu, nie bój się tą sprawą, która jest niczym, ale teraz pójdź na to wzgórze, na zbierę kwiatów i zanieś je do biskupa. Nie martw się o to. Zacznij wypełniać mój plan, mój zamiar. Zacznij służyć mojemu dziełu. A więc właśnie poproś, Maryjo, Ty mnie prowadź, zacznij mnie prowadzić. Może Ci się wydaje, że Matka Boża nie chce do Ciebie mówić, nie chce Ciebie prowadzić, ale to nie jest tak. Ona ciągle mówi, tylko to my jesteśmy głusi i ślepi, właśnie zaślepieni, zniewoleni swoją wizją życia. Może doświadczasz, bracie i siostro, jakiegoś konfliktu, wojny między wolą Bożą, wolą Matki Bożej, a Twoim pomysłem na życie, tą czynnością własną, stymulowaną przez jakieś właśnie takie ludzkie pragnienia, a może lenistwo czy wygodę, a może jakąś chciwość, może ludzką opinię, albo lęk przed czymś, może przed utratą zdrowia, albo przekonanie, że nie masz środków, nie masz siły. Możesz dzisiaj prosić świętego Stanisława, aby pomógł Ci wybrać wolę Matki Bożej. Więc niech tym naszym postanowieniem pielgrzymkowym będzie tak jak święty Stanisław Kostka, wyruszyć w drogę o żebraczym chlebie, czyli dać się prowadzić Matce Bożej, pójść w nieznane, wszystko zawierzyć jej dłonią, aby ona przeprowadziła swój plan i mogła działać z mocą i czyniła cuda. I ona się wtedy naprawdę wszystkim zajmie. I stać się ubogim żebrakiem dla czynności własnej. Nie tylko raz czy drugi, ale nieustannie wracać do tego. Może być z nami tak jak z tą kobietą z Ewangelii, która była chora na krwotok i której przez 30 lat nikt nie mógł pomóc. Wydała wszystkie pieniądze bezskutecznie, wszystko co miała. I tylko Jezus jej pozostał. I była właśnie takim żebrakiem, który już nie miał wyjścia. I kiedy dotknęła się z wiarą szat Jezusa, stała się zdrowa. To prawda, że Pan Bóg w jakiś sposób uczynił z niej tego ptochosa ewangelicznego, ale po to, żeby doświadczyła cudu. A jej zasługą jest to, że nie zwątpiła, nie zgorzkniała w tym doświadczeniu, nie odpuściła sobie, nie zrezygnowała, ale ufała, że Jezus jej pomoże. Dzisiaj prosimy świętego Stanisława, święty Stanisławie, bądź patronem naszej ufności, tego męstwa ufności. Ty, który miałeś być patronem Armii Polskiej, bądź patronem naszej ufności i wyproś nam, żeby Matka Boża, posługując się nami, mogła czynić niesamowite rzeczy, wielkie rzeczy w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, naszego otoczenia, całego Kościoła. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.